Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry Państwa i moim gościem jest dr Szymon Błądek, a spotkamy się w Słupskim Szpitalu Wojewódzkim na oddziale neurologii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dziś w paru zdaniach będziemy chcieli Państwu wyjaśnić, jaka jest różnica między neurologią a neurochirurgią. Jest to dość często mylone przez pacjentów, którzy trafiają na oddział.
Tak. Zdarza się również, że nie tylko pacjenci mylą te dwie dziedziny. Tak więc pokrótce, podstawowa różnica jest taka, że neurologia zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym chorób ośrodkowego układu nerwowego. Natomiast neurochirurgia, jak sama też nazwa mogłaby wskazywać, zajmuje się leczeniem zabiegowym tychże chorób. Tych oczywiście, które się kwalifikują do leczenia operacyjnego.
Czyli zakładam, jest wiele z takich, które można leczyć ambulatoryjnie albo u Was na oddziale.
Tak, oczywiście. No to jest jakby inny podział chorób na te, które można leczyć ambulatoryjnie i te, które można leczyć szpitalnie. I tak samo u nas, jak i w neurochirurgii również taki podział występuje, czyli oni mają zabiegi tak zwane pilne oraz zabiegi planowe, tak samo jak i my diagnostykę naszych chorób możemy też tak podzielić na takie stany ostre, kiedy pacjent wymaga diagnostyki i leczenia natychmiast oraz no, takie choroby, które leczymy i diagnozujemy w trybie planowym.
Z czym najczęściej trafiają pacjenci do Was na oddział? Z jakimi dolegliwościami?
Więc tak, jeśli chodzi o pacjentów, którzy są przyjmowani do nas w trybie pilnym, to najczęściej oczywiście są to chorzy z udarem mózgu, z jakimiś nagłymi zawrotami głowy, z rwą kulszową, czyli z ostrym zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego, czy z różnymi innymi nawet takimi stanami nagłymi z pogranicza neurologii i innych dziedzin, czyli na przykład z jakimś nagłym niewidzeniem oka, tudzież z zatrzymaniem moczu na przykład i tak dalej.
Ci pacjenci udarowi, na nich chciałabym, żebyśmy się dzisiaj skupili. Przede wszystkim też, gdyby Pan zechciał wyjaśnić naszym słuchaczom, czym jest udar, jakie są jego objawy.
Udar jest to stan nagłego pogorszenia funkcji neurologicznych pacjenta spowodowanego uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Najczęstsze objawy tego udaru to jest pogorszenie mowy, zarówno motoryki mowy, czyli artykulacji mowy, jak i rozumienia, wykrzywienie twarzy, asymetria, osłabienie siły mięśniowej w kończynie górnej lub dolnej oraz pogorszenie kontaktu z pacjentem.
Te objawy muszą wystąpić wszystkie naraz, żeby wiedzieć o tym, że to jest właśnie udar?
Nie, oczywiście, że nie muszą wystąpić one wszystkie naraz, wręcz nawet stosunkowo rzadko się to dzieje. Natomiast którykolwiek z tych objawów, którykolwiek, zwłaszcza taki, który pojawia się nagle, jest to no już taka...
To jest sygnał, rozumiem, dla pacjenta, że może być to udar i im szybciej trafi do Was, tym lepiej dla niego.
Oczywiście, jest to bardzo ważny sygnał i nawet jeśli miałoby to się później okazać czymś zupełnie innym, to żadnego z tych symptomów nie należy lekceważyć, nawet jeśli jest to któryś z tych objawów o niewielkim stopniu nasilenia, któryś z tych objawów, o którym wspomniałem, to absolutnie nie można tego lekceważyć i natychmiast zgłosić się po pomoc.
No gdzie szukać tej pomocy? Bo trafiając na SOR, skazujemy się nie tylko w Słupsku, ale właściwie w całym kraju tak to wygląda. Skazujemy się na kilka do kilkunastu godzin czekania. Wiadomo, przy udarze im szybsza reakcja i pomoc, tym jakby skutki później są łatwiejsze do opanowania.
No przede wszystkim należy jak najszybciej zadzwonić na któryś z numerów alarmowych, czyli na przykład na 112, mówiąc dyspozytorowi o tych objawach. Na pewno zostanie on właściwie zinterpretowany, ten pacjent. Natomiast nawiązując do Pani pytania, to w naszym szpitalu odbywa się to w ten sposób, że każdorazowo zespół ratownictwa medycznego, który już ma pacjenta u siebie w karetce, dzwoni bezpośrednio do nas, mówiąc o tym, że...
Na oddziału, rozumiem.
Tak, bezpośrednio do lekarza dyżurnego oddziału neurologii, po to, aby właśnie już w stanie najwyższym i gotowości czekać na tego pacjenta, aby tą diagnostykę jak najbardziej skrócić i przyspieszyć wszelkie procedury, ponieważ no, taka pomoc, która polega na podaniu leczenia swoistego, czyli takiego nowoczesnego leczenia trombolitycznego, możemy jej udzielić pacjentowi wyłącznie wówczas, kiedy pełen proces diagnostyczny i kwalifikacje do tego leczenia mamy zamkniętą w oknie czasowym do 4,5 godziny od momentu, kiedy te objawy się pojawiły.
Dlatego nie wolno czekać. To jest jakby podstawowa rzecz, której należy się trzymać.
Tak, to jest czas, gra bardzo istotną rolę.
A dlaczego?
Dlatego, że przede wszystkim lek, jak już wspomniałem, można podać tylko wówczas, kiedy zmieścimy się w 4,5 godzinach, a po drugie, czym szybciej ten lek zostanie podany, nawet w ramach tego okna czasowego, tym wyższa jego skuteczność i tym większe prawdopodobieństwo, że objawy po udarze wycofają się w najwyższym stopniu, jak to tylko jest możliwe.
Czyli jest szansa, że jeśli trafimy na to okno czasowe, o którym pan mówi, to właściwie po udarze śladu nie będzie.
Jest na to szansa. Czym ten czas od wystąpienia objawów do podania leku jest krótszy, tym ta szansa jest większa.
To jak to się dzieje, że pacjenci, którzy do was trafiają, nie dają rady? Za późno dzwonią po pomoc? Za późno się zgłaszają do was?
Na pewno między innymi to też ma znaczenie, natomiast również istotną rolę odgrywa, jaki to jest rodzaj udaru w konkretnym przypadku, jaka jest rozległość tego udaru, jaka jest lokalizacja ognisko udarowego, który obszar mózgu jest uszkodzony, czyli czy odpowiada za daną czy inną czynność, powiedzmy. Oczywiście czym większy stopień tego uszkodzenia i czym jakby więcej struktur ośrodkowego układu nerwowego zostało zniszczone, no to wtedy ta szansa jest odpowiednio mniejsza oczywiście.
A jaka jest diagnostyka, gdyby pan w paru zdaniach również zechciał wytłumaczyć naszym słuchaczom, na czym polega diagnostyka udaru tu w oddziale?
Mówimy oczywiście o udarze w fazie ostrej, tak? Więc diagnostyka przede wszystkim polega na obrazowaniu ośrodkowego układu nerwowego, czyli tutaj musimy przede wszystkim zrobić takie podstawową tomografię komputerową głowy celem oceny przede wszystkim, czy mamy do czynienia z udarem krwotocznym, czy niedokrwiennym, bo tylko ten drugi oczywiście leczymy trombolitycznie. Oprócz tego robimy badanie angiograficzne naczyń mózgowych, żeby zlokalizować ewentualne źródło tego udaru, czyli czy jakaś tętnica została zatkana, a jeśli tak, to która.
Czy udar, to było też pytanie od pacjentów, z którymi miałam przyjemność rozmawiać wcześniej, czy do udaru mogą doprowadzić tłuszczaki, na przykład, które są w głowie?
Istotą udaru niedokrwiennego mózgu jest zatkanie się tętnicy, która doprowadza krew, a co za tym idzie tlen do komórek nerwowych. Także sam tłuszczak nie jest przyczyną udaru. Przyczyna jest, kiedy dochodzi do zatkania tętnicy, tak? Czyli do zatkania światła tętnicy. Jakby inną metodą leczenia udaru mózgu, której niestety nie stosujemy jeszcze w naszym szpitalu, jest trombektomia, czyli mechaniczne usunięcie tego materiału zatorowego, który zatkał tętnicę, doprowadzając do udaru. Więc tutaj można też powiedzieć, zachowując wszelkie proporcje i porównania, że to jest taka chirurgia naczyniowa.
A dlaczego jeszcze nie stosujemy jej tutaj u nas?
Są to zaawansowane procedury, które wymagają odpowiedniego sprzętu oraz przede wszystkim wyszkolonego personelu. Stosunkowo jest to młoda metoda, ma dosłownie kilka lat. Zaczęły ją stosować oczywiście najpierw największe ośrodki kliniczne w Polsce. Teraz powoli jest to rozszerzane również na niższy szczebel szpitalnictwa, w tym również my też już mamy personel szkolący w tej dziedzinie i myślę, że w tym roku uda się nawet, przepraszam, może już nie w tym, myślę o 2003, oczywiście 2023, że wtedy już się uda u nas również pierwsze zabiegi trombektomii przeprowadzić.
Jak w tej chwili radzicie sobie po udarach z pacjentami, którzy przeszli te ostre fazy, wymagają dłuższego leczenia niż to okienko czasowe, które mają?
No generalnie tutaj po udarze niedokrwiennym, po tej ostrej fazie leczenia i udaru jest właściwie podstawowa rzecz, którą pacjent musi stosować, to jest rehabilitacja ruchowa. I my sobie radzimy to w ten sposób, że przede wszystkim mamy tutaj na oddziale zespół fizjoterapeutów, którzy już od samego początku wdrażają tą tak zwaną wczesną rehabilitację poudarową, czyli już w trakcie pierwszych dób hospitalizacji są pacjenci rehabilitowani i w większości przypadków po zakończonej hospitalizacji u nas mają szansę dalej się rehabilitować w oddziale rehabilitacji neurologicznej, który również się mieści w naszym szpitalu, a pacjenci, którzy wychodzą z małymi deficytami neurologicznymi, to po prostu są wypisywani do domu i korzystają z tak zwanej rehabilitacji dziennej, czyli po prostu przychodzą do ośrodka rehabilitacji dziennej na zabiegi, po czym wracają do domu.
Jaka jest różnica między małym a dużym deficytem? O czym pan mówi? Jak to wytłumaczyć najprościej?
No, deficyt neurologiczny po udarze, czyli najczęściej osłabienie siły mięśniowej w ręce czy nodze, mówiąc kolokwialnie.
No. Ale to jest tak, przepraszam, że to wyłącza się jedna strona ciała po przekątnej, na przykład.
Jeżeli mówimy o udarze niedokrwiennym, który jest zlokalizowany w danej półkuli mózgowej, czyli w zdecydowanej większości przypadków, tak, ta rozległość tego udaru ogranicza się do jednej półkuli, w związku z czym jakby dotknięta udarem jest jedna połowa ciała, także przy uszkodzeniu prawej półkuli deficyt neurologiczny dotyka lewej strony ciała i odwrotnie w przypadku uszkodzenia lewej półkuli deficyt dotyka prawej strony ciała. Neurolodzy posługują się i rehabilitanci również skalami, które oceniają stopień tego osłabienia, tak, tego deficytu, bo w przypadku niedowładów ma on też różne postacie. Niedowład taki, który powoduje, powiedzmy, minimalne upośledzenie siły mięśniowej, kiedy pacjent jest w stanie samodzielnie zrobić dużo czynności, a skończywszy na takim porażeniu, czyli całkowitym brakiem możliwości wykonania ruchów czynnych ręką czy nogą.
Czyli wyłączeniu jakby zupełnie jednej strony ciała.
Tak.
Rehabilitacja jest jedną z rzeczy, które jakby współistnieją już potem z pacjentem po udarze. Bez niej się nie da absolutnie, ale to nie jest jakby jedyna rzecz, która pomaga wrócić do zdrowia.
Oczywiście, tutaj są przede wszystkim ta rehabilitacja, która, jak już wspomniałem, jest kluczowa przy dochodzeniu do pełnej sprawności, czy tam do tak dużej, jak to tylko jest możliwe. To też mówimy oprócz tego, że mamy rehabilitantów, mamy również logopedów, mamy psychologów i to jest jakby cały zespół, który nad pacjentem, no mówiąc kolokwialnie, pracuje.
No i tu przechodzimy do rzeczy, którą należy się pochwalić, czyli do leczenia tej spastyczności, która zostaje pacjentom często po udarach.
To jest faktycznie, no można powiedzieć, mały sukces naszego oddziału, kolejny krok w rozwoju, czyli przystąpienie do programu refundowanego przez NFZ leczenia spastyczności poudarowej za pomocą iniekcji toksyny botulinowej typu A. Jest to program, który jest na naszym oddziale obecny od początku października tego roku, czyli krótko dość. Niemniej jednak mamy tutaj już kilku pacjentów, którzy zostali przez nas zakwalifikowani do tego programu i już pierwsze iniekcje tej toksyny się odbyły. Natomiast dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że spastyczność jest to takie powikłanie po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego, właściwie objaw uszkodzenia tegoż układu, który polega na tym, że dochodzi do nadmiernego, wzmożonego napięcia mięśniowego w kończynach zarówno górnej, jak i dolnej. Oczywiście jest to powikłanie nie tylko po udarze mózgu, również jest to powikłanie na przykład takich chorób jak mózgowe porażenie dziecięce, czy też stwardnienie rozsiane.
Tą spastyczność najbardziej widać u dzieci, które są porażone mózgowo i to są te powykręcane ręce czy nogi, które jest trudno wyprostować, trudno cokolwiek z nimi zrobić.
Tak, kolokwialnie mówiąc, właśnie tak to wygląda, jak pani to opisała. I również mamy w Polsce taki program lekowy, który polega na iniekcjach botulinowych dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Oczywiście my się tym nie zajmujemy, leczymy dorosłych, ale jak najbardziej trzeba się z panią zgodzić.
A jakie są efekty? Bo mówi pan, że już pierwsi pacjenci tą toksynę przyjęli, dostali. Jak szybko widać efekty i właśnie, czy już?
Toksyna rozwija swoje działanie po kilkunastu dniach, po kilku tygodniach nawet u niektórych pacjentów. Mieliśmy taki odzew telefoniczny, powiedzmy, kiedy pacjenci do nas dzwonili, czy też rodziny pacjentów do nas dzwoniły, tych, którzy dostali tą toksynę, że jest lepiej, że ręka się wyprostowała, że rehabilitant zauważył efekty. Natomiast to jest jeszcze za wcześnie, żeby pacjenci do nas przyszli na kontrolę i żebyśmy my ich widzieli.
A jak się podaje taką toksynę, to po prostu wkuwa się w mięsień tej kończyny, która wymaga, że tak powiem, poprawy?
Tak, no na początku lekarz, który będzie ostrzykiwać pacjenta, dokonuje takiej kwalifikacji, czyli bada pacjenta neurologicznie, ogląda mięśnie, ogląda czynność tych kończyn, które są dotknięte spastycznością. Następnie wybieramy mięśnie, które będą ostrzykiwane. Mamy też swoje skale na to, mamy wzorce, tak zwane wzorce spastyczności, czyli już po samej czasami postawie pacjenta widać, jakie mięśnie są zajęte i które powinno się ostrzyknąć. Później są dobierane dawki odpowiednie tej toksyny dla poszczególnych mięśni, które mają być ostrzyknięte. Następnie pod kontrolą ultrasonograficzną, czyli mówiąc wprost, przykładając głowicę USG do mięśni, lokalizujemy, znając anatomię mięśni, znając ich położenie i sąsiedztwo innych, lokalizujemy konkretny mięsień, który ma być ostrzyknięty i podajemy wtedy już odpowiednio wcześniej odmierzoną i dobraną dawkę toksyny. Do każdego mięśnia po kolei, tak, czyli taki zabieg u jednego pacjenta, taki kompleksowy, który polega na tej kwalifikacji, na wybraniu mięśni do iniekcji oraz do sama iniekcja, no to jest dość pracochłonne i czasochłonne zajęcie.
Tak. Jak długo to trwa?
Na razie to trwa no tak około 1,5 godziny. Liczymy na to, że kiedy już nabierzemy większej wprawy w tym i doświadczenia, to skrócimy powiedzmy obsługę jednego pacjenta do godziny powiedzmy.
No to niewiele, niedługi czas na to, żeby poczuć się sprawniej i lepiej. Jak wielu pacjentów trafia do Was na oddział udarowych? Miesięcznie powiedzmy.
Oczywiście nie ma takiego przedziału, które jest stałe dla każdego miesiąca. Są miesiące lepsze i gorsze. Oczywiście miesiące, w których dochodzi do nasilenia objawów tak zwanych chorób sercowo-naczyniowych, to są takie, w których często się waha ciśnienie atmosferyczne.
Ta kawa, która jest potrzebna, albo ten brak kawy tak naprawdę, no to osoby, które mają problemy naczyniowe właśnie, czy sercowo-naczyniowe, odczuwają to zdecydowanie bardziej. Na coś powinni zwracać uwagę, żeby nie trafić do Was właśnie?
Unikać czynników ryzyka przede wszystkim, do których należą głównie
praca zawodowa,
palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hipercholesterolemia. To są takie najważniejsze. Nie mówimy tutaj o czynnikach genetycznych również, które no jakby tutaj nie mamy wpływu na te czynniki ryzyka. Czyli może jeszcze dodam, że te czynniki dzielimy na tak zwane modyfikowalne i niemodyfikowalne. Tak? Czyli jeżeli ktoś powiedzmy już przebył udar kiedyś, jest bardziej narażony na udar kolejny niż osoba, która tego udaru nigdy nie miała. A to jest czynnik ryzyka tak zwany niemodyfikowalny, no bo już jakby z tym udarem przebytym człowiek żyje i tego już nie wyprze ze swojego życiorysu. Więc tym no, usilniej trzeba walczyć z tymi czynnikami, z którymi można, czyli tymi modyfikowalnymi, o których wspomniałem na początku, czyli z hipercholesterolemią, nadciśnieniem tętniczym, paleniem papierosów, cukrzycą, stresem i tak dalej, czyli powiedzmy mówiąc w skrócie chorobami cywilizacyjnymi. Wracając jeszcze na chwilę do spastyczności, trzeba powiedzieć, że według doniesień naukowych około 20% pacjentów po udarze rozwinie tą spastyczność, więc, a jest leczonych w tej chwili mniej niż 10%, więc tutaj mamy jeszcze duże pole do popisu, tak, i do rozwoju.
No to ja jeszcze korzystając z okazji oczywiście zapytam o różnicę między mikroudarem, bo takie określenie też się pojawia, że to był mikroudar. I tak naprawdę nie wiadomo, czy był ten udar, czy go nie było. Czy on był w niewielkiej skali i właściwie myśmy go nie odczuli, nie zauważyli. To tak jak bywa, że człowiek trafia do kardiologa, który mówi, o, przeszedł pan zawał.
Tak, to znaczy, no to trochę żartobliwie można powiedzieć, że udar albo jest, albo się go przebyło, albo się go nie przebyło. No, nie ma czegoś takiego w terminologii fachowej jak mikroudar. Tak samo nawiązując do tego, co pani powiedziała, często spotykam się, jak pacjenci mówią, że miałem przedzawał, miałem przedudar i tak dalej, i tak dalej. No,
A pyta pan o objawy wtedy?
Nie, tłumaczę, że nie ma czegoś takiego. Natomiast no, udar może być niemy klinicznie. Faktycznie, może się tak zdarzyć, że pacjent miał zawroty głowy, powiedzmy, jakieś nagłe, poczekał, aż przejdzie, nie skojarzył tego, że to może być udar, a później po jakimś czasie przy zupełnie innym badaniu i przy innej okazji robimy badanie obrazowe i faktycznie widać gdzieś tam ślad po przebytym udarze, tak? Więc jakby nie ma czegoś takiego jak mikroudar, może być udar o małym stopniu rozległości na przykład, tak? Ale no udar jest udarem, każdy, niezależnie od stopnia nasilenia objawów, no udar jest udarem, udar, każdy jeden przypadek udaru jest stanem zagrożenia życia, dlatego jeszcze raz podkreślam, aby nie bagatelizować nawet no, mikroobjawów, mówiąc żartobliwie.
No to drodzy Państwo, tu mamy jasność, nie bagatelizujcie tych drobnych objawów, o których mówił pan doktor, cokolwiek was zaniepokoi, 112, szpitalny oddział ratunkowy i oddział neurologii.
Nie zadać nic ująć. Dziękuję Państwu bardzo.
Kłaniamy się pięknie, Joanna Marycka, też do usłyszenia.